Magazyn. Jak minął dzień i gość w studiu, zapowiadany już wcześniej gość, Sławomir Kordaczuk. Witam bardzo serdecznie.
Witam
Dobry
panią.
Wieczór.
Witam państwa.
Dzisiaj w charakterze założyciela i prezesa klubu kolekcjonerów, Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. 20 lat w najbliższą niedzielę klub będzie obchodził. Mam w głowie wiele pytań, które zamierzam dzisiaj panu zadać, ale chciałabym na początku spytać, po co tak naprawdę kolekcjonerowi jest klub potrzebny? Czy nie może sobie sam kolekcjonować, zajmować się tym, co lubi? Czy musi się zrzeszać?
Kolekcjoner, jeśli zbiera jakiekolwiek przedmioty i nie ma możliwości ich pokazania, to więc taka kolekcja zamiera. Później właściciel tej kolekcji przestaje się tematem interesować. A jeśli ma możliwość pokazania jej na przykład na wystawie w muzeum, czy kolegom, którzy zajmują się podobną dziedziną, to więc wtedy zainteresowanie cały czas jest podsycane i kolekcjoner zbiera nie tylko przedmioty z danej dziedziny, ale literatury na ten temat, zbiera inne przedmioty też, bo wie, że koledzy na przykład zbierają różne inne tematy, to żeby mieć na wymianę i zdobyć coś na przykład do kolekcji, to wtedy pozyskuje różne inne ciekawe przedmioty, żeby się wymienić. Znam taki jeden przypadek, na przykład pan Henryk Zawistowski wiele lat temu był u nas ze swoją kolekcją tasaków wojskowych i podał przykład, że jeden z kolekcjonerów miał prawie komplet. Brakowało mu tylko jednego, jedynego przedmiotu do tej kolekcji i nie mógł go kupić, więc się wżenił w tej rodzinę i w ten sposób uzupełnił swój cały zbiór.
W grupie siła chciałoby się zacytować tak. Znane powiedzenie. 20 lat to jest tak naprawdę szmat czasu i zastanawiam się, co sprawiło, że aż tyle lat klub przetrwał, bo jest to swego rodzaju ewenement na skalę polską, dlatego że kluby powstawały, przez kilka lat trwały, rozpadały się. Są giełdy kolekcjonerów, kolekcjonerzy gdzieś tam spotykają się podczas takich, no powiedzmy, cyklicznych spotkań, ale trwający 20 lat klub jest chyba jedyny w Polsce, w Siedlcach.
Są kluby w Polsce działające dłużej niż my, ale 20 lat to jest czas jednego pokolenia. Pamiętam, że najmłodszy uczestnik pierwszej wycieczki naszego klubu, Wadzio Krzeski, miał 4 czy 5 lat, czyli ma teraz 20 więcej. Prawda? To są już dorośli ludzie, którzy mogą mieć i mają swoje dzieci, są już założycielami własnych rodzin. Nasz klub działa tak długo dlatego, że nie ogranicza się tylko do działalności handlowej, jak to w wielu przypadkach się dzieje. Na przykład Polski Związek Filatelistów już nie działa w Siedlcach, dlatego że były organizowane wyłącznie giełdy handlowe, były sprzedawane znaczki z abonamentu, nie organizowano ani wystaw, ani żadnych odczytów. A ja ustaliłem taką formułę, że każde spotkanie rozpoczyna się pokazem kolekcji członka klubu albo gościa zaproszonego z zewnątrz. Ewentualnie organizuję prelekcje na temat historii regionu, czy spotkania z osobami, które przedstawiają nam przepisy prawne regulujące poszczególne dziedziny zbieractwa, na przykład broni białej, czy organizuję też spotkania z archeologiem, żeby uzmysłowić ludziom potrzebę ochrony na przykład stanowisk archeologicznych. I działamy w ten sposób od samego początku. Zawsze na początku punktualnie o godzinie 11 w drugą niedzielę miesiąca w Muzeum Regionalnym w Siedlcach rozpoczyna się pokaz kolekcji, a później jest to spotkanie towarzyskie. I kiedy byłem z panem Tadeuszem Bohaterewiczem w Muzeum Regionalnym w Sieradzu na zaproszenie kolegi dyrektora, pojechaliśmy tam, abym przedstawił temat związany z moimi poszukiwaniami rakietowymi, ale przy okazji wziąłem taki pokaz multimedialny o działalności naszego klubu, bo wiedziałem, że na tym spotkaniu będą też pasjonaci regionalnej historii i może będą jacyś kolekcjonerzy. I po tym moim pokazie i po wystąpieniu pana Tadeusza Bohaterewicza klub sieradzki wznowił swoją działalność po kilku latach, powiedzmy, przerwy.
A wspomniał pan o tym, że są kluby, które dłużej działają. Czy jest kontakt między klubami w Polsce? Czy tylko jest wiedza na ten temat, że takie kluby są?
Każdego roku organizowane są takie ogólnopolskie święta kolekcjonerskie w Muzeum imienia Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. I każdego roku przyznawane są honorowe nagrody imienia Jerzego Dunin-Borkowskiego. Ta nagroda składa się z dyplomu i pierścienia srebrnego pozłacanego z napisem Przeszłość przyszłości i nasz Siedlecki Klub Kolekcjonerów otrzymał taką nagrodę numer 78, a ja kilka lat później nagrodę numer 98, ale tuż jako pracownik muzeum to moja zasługa tutaj z klubem nie ma nic wspólnego, choć na pewno dużo pomogła.
Wróćmy do początków klubu. 20 lat. Pan był przy tym pierwszym spotkaniu, no siłą rzeczy, jako osoba, która zadbała o to, żeby klub powstał, ale sam pomysł, to był pomysł pana, czy ktoś go podsunął?
Kiedyś jechałem z panem Wiesławem Słupczyńskim, kolekcjonerem odznak pułkowych i umundurowania oraz oporządzenia żołnierza Wojska Polskiego II RP. Pojechaliśmy do Warszawy na jakąś imprezę związaną chyba z targami książki historycznej i tam byli przedstawiciele jakiejś organizacji takiej zbierackiej z Warszawy. Już nie pamiętam jakiej, ale pan Wiesław Słupczyński powiedział, że warto by taki klub w Siedlcach założyć. To zbiegło się w czasie z moją taką aktywną działalnością wystawienniczą. Organizowałem muzeum dużo wystaw historycznych, ale w naszej placówce nie było wystarczającej ilości eksponatów, żeby jakiś temat zilustrować, więc pożyczałem te różne zabytki od właścicieli prywatnych i zacząłem też bywać na spotkaniach Towarzystwa Numizmatycznego, Polskiego Związku Filatelistów. Również poznałem kolekcjonerów siedleckich i pierwszy zdecydował się na pożyczenie zabytku do muzeum pan Wiesław Ożywowski, później pan Aleksander Haraburda, Wiesław Słupczyński, pan Stanisław Kowalczyk i inne osoby, pan Jerzy Garbaczewski, który często jest gościem radia. Więc od prywatnych właścicieli zacząłem pożyczać takie eksponaty i wokół tych wystaw stworzyło się takie środowisko osób już zaprzyjaźnionych z naszą placówką muzealną, ale później zaczęło mi to skwierać troszeczkę, ponieważ w ciągu jednego dnia na przykład miałem więcej gości niż nasza biblioteka w ciągu jednego roku, więc później stwierdziłem, że warto by założyć klub, żebyśmy mogli spotykać się przynajmniej raz w miesiącu, rozmawiać na takie tematy wspólne, kolekcjonerskie. Nie wtedy spojrzałem w kalendarz, że druga niedziela miesiąca będzie najlepszym terminem na takie spotkania, ponieważ omija większość świąt państwowych i moich rodzinnych. Więc zaprosiłem kolekcjonerów na godzinę 11, drugą niedzielę 20 lat temu i za 10 minut 11 było tylko 4. A później w ciągu 10 minut przyszło jeszcze 30. Czyli 34 osoby założyły ten klub.
Prowadzi pan statystyki, ile osób przez te 20 lat przewinęło się przez klub?
Nie czułem takiej potrzeby, żeby od początku rejestrować wszystkie osoby, które bywały na naszych spotkaniach, czy były uczestnikami wycieczek, ale ostatnią część list odnalazłem i spisałem z imienia, nazwiska wszystkich uczestników naszych pokazów kolekcjonerskich, wycieczek krajoznawczych i współpracowników przy wydawaniu pocztówek, innych wydawnictw, więc już naliczyłem 960 osób z Siedlec i okolicy. Ale jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę słuchaczy naszych wystąpień w szkołach siedleckich, w Skurcu, czy na konferencji naukowej Sacro Expo w Kielcach, czy właśnie w Sieradzu, w Płocku, w Krośniewicach, to te liczby spokojnie możemy podwoić.
Muzeum Regionalne i Klub Kolekcjonerów. W zasadzie trudno by było oddzielić klub od muzeum. No i muzeum też od samego początku ma spore korzyści dzięki obecności kolekcjonerów i ich pasji.
Klub powstał przy Muzeum Okręgowym, obecnie regionalnym. Później pewien czas, 4 lata, działaliśmy przy Miejskim Ośrodku Kultury, a teraz jesteśmy jednym z klubów oddziału Podlasie PTTK w Siedlcach. Zostało podpisane porozumienie między prezesem PTTK i dyrektorem Muzeum Regionalnego, że klub będzie mógł spotykać się drugą niedzielę każdego miesiąca w muzeum i obie instytucje korzystają na tym, ponieważ muzeum ma możliwości pożyczania od osób prywatnych zabytki na nasze wystawy. Także możemy kopiować ilustracje do naszych wydawnictw. I także pracownicy mogą korzystać z literatury fachowej i wiedzy kolekcjonerów, ponieważ muzealnicy często nie dysponują taką wiedzą jak kolekcjonerzy.
Taką szczegółową w
Oczywiście
danym
tak,
zakresie.
bo kolekcjonerzy interesują się jakimiś wąskimi dziedzinami wiedzy, czyli jakieś wiadomości o danych przedmiotach i są często lepsi od muzealników, ponieważ zawsze ryzykują własnymi pieniędzmi, z własnej kieszeni i nie podejmują takiego ryzyka, żeby na przykład kupić jakiś przedmiot fałszywy, prawda? Co w przypadku muzealnika może się zdarzyć. A kolekcjonerzy też korzystają na współpracy z muzeum, dlatego że jeśli ktoś ileś lat zbiera jakieś przedmioty, układa je w szufladzie, czasem przegląda, czasem odkurza i później przyjdzie taki moment, że muzeum się zainteresuje takim zbiorem i ten zbiór zostanie wystawiony w placówce muzealnej w ładnym pomieszczeniu, w gablotach odpowiednio oświetlony, każdy przedmiot doskonale jest widoczny i wtedy rodzina przyjdzie, zobaczy ten zbiór i po raz pierwszy zobaczy, co to jest.
Satysfakcja ogromna.
Oczywiście. I wtedy ten kolekcjoner ma zielone światło na rozwijanie swojej pasji.
I nikt już nie mówi, no mógłbyś przestać, bo w rodzinie czasami chyba tak jest, że nie zawsze kolekcjoner spotyka się ze zrozumieniem.
Różnie to bywa, ale teraz w naszym środowisku jest już zielone światło na takie działania. Dzięki także wycieczkom krajoznawczym, które organizuję. Zorganizowałem w ciągu 20 lat 60 wycieczek, czyli 3 w sezonie średnio. I jeśli ktoś na przykład w okolicy ma jakąś kolekcję, z którą na przykład do nas nie może przyjechać, żeby ją pokazać, to my jedziemy autokarem do właściciela tej kolekcji i oglądamy jego duże przedmioty, czyli motocykle na przykład u jednego z właścicieli takiej kolekcji oglądaliśmy w Mińsku Mazowieckim, czy oglądamy również kolekcje muzealne. Jako pracownik muzeum mam znajomych wielu dyrektorów w okolicy i często na trasie wycieczek krajoznawczych wybieram także placówki muzealne, a poza tym, jeśli kolekcjoner ze swoją rodziną pojedzie, obejrzą jakieś ciekawe miejsca w Polsce i każda wycieczka kończy się kiełbaską pieczoną w ognisku. Te ogniska rozpalamy na przykład w jakimś parku dworskim, czy prywatnym, czy na przykład w parku przy placówce muzealnej, czy na przykład też mieliśmy ognisko w czasie pogody deszczowej, ale deszcz przestał padać tylko w czasie naszego ogniska i ognisko udało się. Pan Tadeusz Batorowicz jeszcze grał na akordeonie, był tańce pod drzewem.
A wtedy rodzina staje się jeszcze bardziej przekonana.
Oczywiście.
I przyjaciele też.
Tak, dookoła deszcz padał, a tutaj była zabawa. Więc to, że organizuję także wycieczki krajoznawcze dla całych rodzin, to też wspomaga pasję kolekcjonerów. A poza tym, jeśli chodzi o członków naszego klubu, to jest wiele rodzin. Są na przykład, jest jubiler, który z 3 synami należy do klubu. Rodzina Krzeskich uczestniczyła w naszych działaniach 13-osobowa. To więc jeśli chodzi o autokar, to 30% miejsc zajmuje jedna rodzina. To więc frekwencja jest doskonała, obniżająca też jednostkową cenę wyjazdu na taką wycieczkę. A poza tym jest dużo też innych rodzin. Są bracia Jasienowscy, Janusz i Zbigniew Jasienowscy. Każdy zbiera coś innego. Ostatnio i bracia Krzescy występowali i pan Bogusław Mitura, który jest wiceprezesem klubu, też z synem występuje często w pokazach, bo pan Bogusław zbiera różne przedmioty. Głównie działa w Związku Polskim Związku Filokartystów. Zbiera pocztówki, ale inne przedmioty również. Jego syn Dariusz pokazał nam kolekcję na przykład płyt winylowych, więc to już takie spotkania są także nie tylko towarzyskie, ale i rodzinne.
Najcenniejsza kolekcja, można to tak oceniać w ogóle, że coś jest cenniejsza, coś mniej cenne. No pewnie pod względem materialnym trochę tak, ale pod względem już samej idei kolekcjonowania.
Można jakieś przedmioty wyliczyć, ile kosztowały, ale trudno na przykład określić cenę znaczków pocztowych, kiedy przedwojenny znaczek jest tańszy od obecnie stosowanego. Jeśli byśmy wyliczyli w ten sposób, że przedwojenny znaczek służący do przesłania przesyłki zwykłej powinien kosztować przynajmniej tyle, co teraz, czyli 1,75 zł, to nie jest to osiągalne. Więc wszystko ulega zmianie. w związku też ze stosowaniem różnych przedmiotów w naszym życiu codziennym, z rozwojem techniki, bo na przykład swego czasu karty telefoniczne były bardzo chodliwe, były często zbierane przez różnych kolekcjonerów. Nawet organizowaliśmy już pokazy tematyczne tych kart telefonicznych, ale wyszły z użycia i stają się już mniej wartościowe.
Co się wtedy dzieje z taką kolekcją?
Trudno powiedzieć. Mogą zasilać jakieś kolekcje muzealne na przykład, czy trudno powiedzieć. W każdym bądź razie jest taki czas, że kolekcje budowane przez wiele lat w danym momencie mogą być sprzedane z zyskiem, ale później taki czas mija, że kolekcjoner zostaje po prostu z tym zbiorem. Ale cały czas pojawia się coś nowego. Bo teraz na przykład rewenety, myślę, że są takim nowym trendem w kolekcjonerstwie. To są żetony do wózków w supermarketach wielkości złotówki. W muzeum emitujemy dużo takich właśnie wzorów, a zacząłem od rewenet zamówionych we Wrocławiu w firmie Octopus na 18 urodziny naszego klubu kolekcjonerów. I to były takie pierwsze wzory, a później już ten taki trend się rozwinął, że zaczęliśmy wydawać rewenety nie tylko z naszymi placówkami muzealnymi, ale i z katedrą, i z kaplicą księżny Ogińskiej. I teraz zaczynamy poszerzać naszą ofertę, bo kolekcjonerzy polubili ten temat i zbierają coraz powszechniej.
Rozumiem, że są mody na pewne tematy
tak,
w kolekcjonerstwie. A taka najdziwniejsza kolekcja, z którą pan się zetknął w klubie, gdzie no, mimo że przyzwyczajony jest pan do różnych zbiorów, pomyślał pan, no nie, to chyba przesada, albo nie, to nie wyjdzie, nie uda się.
Takie pytania często słyszałem, ale nie znam dziwnej kolekcji.
Wszystkie są na miejscu.
Szanuję wszystkich kolekcjonerów, wszystkie ich pasje i zainteresowania, a organizuję pokazy różnorodne, aby przede wszystkim młodzież poinformować o tym, że można zajmować się taką pozytywną pasją, która pozwala na częste spotykanie się ze swoimi rówieśnikami. Dlatego organizuję różne tematy. Ostatnio na przykład pan Szymon Czarnocki 14 grudnia pokazał nam swoją kolekcję kapsli piwnych i niepiwnych. To była chyba rekordowa pod względem ilościowym kolekcja pokazana w naszym klubie, około 20 tysięcy sztuk. Pan Szymon ma taką kolekcję właśnie kapsli przedwojennych i współczesnych. Ja też tworzę różne kolekcje co pewien czas, aby uratować po prostu dzień. Bo jeśli przed spotkaniem klubu ktoś do mnie zadzwoni, że umówiony temat nie może dojść do skutku, że komuś tam coś wypadnie i z takim pokazem nie przyjedzie, więc ja mam takie różne awaryjne. Pokazywałem na przykład kolekcję swoich wizytówek, ale tylko osób, które osobiście poznałem. Różnych i ministrów, i ambasadorów, i artystów, i innych kolekcjonerów, czy innych muzealników, ale do tego należy pokazać też albumy, w jakich wizytówki się przechowuje, w jakich można przechowywać, jak posegregować, jakie są wizytowniki stojące i takie powiedzmy do kieszeni i reklamowe. Więc to każdy temat można rozbudować jakąś taką otoczkę i pokazać, że to każdy temat może być jakąś skomplikowaną i ciekawą wiedzą.
Czy w klubie można mówić o wielopokoleniowości? Bo skoro mówimy o 20 latach i o tym, że ktoś pierwszy raz trafił, jak miał lat 4, a potem no już dorósł do 24, to czy jest tak, że młodzi ze starszymi przy wspólnych pasjach się dogadują? To jest klub wielopokoleniowy?
Tak, oczywiście. Wiele osób przychodzi ze swoimi dziećmi na nasze spotkania i nasz klub jest jedynym takim miejscem w Siedlcach, gdzie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w takich właśnie działaniach hobbystycznych.
Jak wygląda takie codzienne życie klubu? Spotkanie, no wiemy że już, że rozpoczyna się jakąś prelekcją albo prezentacją, no a oprócz tego, oprócz tej systematyczności, wyjazdy, co jeszcze?
W długą
Codzienny
niedzielę,
tryb.
drugą niedzielę każdego miesiąca o 11 jest takie właśnie spotkanie. Jeśli mam jakąś wolną niedzielę w sezonie takim letnim, to wtedy ogłaszam, że możemy gdzieś pojechać. Proponuję jakąś trasę. Z tym, że najczęściej kolekcjonerzy nie pytają dokąd, tylko kiedy. Żeby tylko po prostu pojechać. Bo zauważyłem jeszcze takie zjawisko, że wiele osób wcześniej w naszym klubie w ogóle się nie znało, a dzięki tym wycieczkom, tym ogniskom, takim spotkaniom rodzinnym, to teraz na ulicy witają się jak najbliżsi krewni. A poza tym, jeśli chodzi o klub, o członków klubu, to każdy oczywiście rozwija swoją kolekcję, ale dla mnie praca, żeby utrzymać tempo działalności klubu, to prawie codziennie poświęcam czas, żeby coś przygotować, czy pocztówki do druku, czy jakieś wydawnictwa, czy rewenety zamówić we Wrocławiu, to dosyć daleko. Więc prawie codziennie pracuję nad tym. A poza tym jeszcze, aby klub mógł działać, to musimy spełnić też warunki statutowe dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Więc oprócz takich przyjemności, które wszyscy przeżywają z klubu, to mnie po prostu charakteryzuje taka praca prawie codziennie, żeby klub działał, a działamy nieprzerwanie od 20 lat. Wszystkie terminy były aktualne, każde spotkanie zaplanowane się odbyło. Nie mieliśmy żadnej przerwy.
Co zrobić, żeby stać się członkiem klubu, jeśli ktoś nas teraz słucha i myśli, że mógłby dołączyć? Czy jest jakieś ograniczenie przestrzenne, wiekowe, jeśli chodzi o zbiory?
Spotkania naszego klubu są otwarte. Zapraszamy wszystkich, nie tylko zbieraczy różnych przedmiotów, ale pasjonatów różnych dziedzin, bo spotykaliśmy się i z rzeźbiarzami, z różnymi stowarzyszeniami kulturalnymi, czy stowarzystwem astronomicznym, na przykład, czy z rycerzami. Więc nasze spotkania są otwarte i zapraszamy wszystkich. I niektórzy, nawet mający legitymację klubową, powiedzieli, że nigdy niczego nie zbierali, nie będą zbierać, ale chcą coś obejrzeć, czegoś posłuchać, czegoś nowego się dowiedzieć, a inni twierdzą, że przyjdą tylko po to, żeby godzinę pobyć w przyjaznym towarzystwie.
Czy ten przymiotnik siedlecki jest ważny? Czy można spoza Siedlec także do klubu należeć?
Tak, oczywiście. Nazwa jest z powodu po prostu miejsca działania, a członkowie klubu są na przykład 14 grudnia pan Waldemar Kosieracki wstąpił do klubu, jest z Łosic, pan Zbigniew Sierchej z Krzeska. Są członkowie także z Węgrowa, z Lywa, z Chołubly, z Kotunia, z Łukowa, z Adamowa, całej okolicy i z Kajnówki. Pamiętam, ktoś przyjeżdżał też. A goście, którzy przyjeżdżali do nas z pokazami kolekcji własnych, to oczywiście z Siedlec i okolicy, z Mińska Mazowieckiego, ale z Warszawy okolic oczywiście, ale mieliśmy także gości rekordzistów, czyli pana Marka Sosenkę z Krakowa, który przyjechał do nas z jednym z tematów swoich ulubionych, czyli pokazał nam różne techniki wydawania dawnych pocztówek. I także gościliśmy pana Zbigniewa Zajchowskiego, który jest najwybitniejszym w Polsce znawcą guzików liberyjnych. To przyjechał do nas z Elbląga. Przyjechał z kolegą, który zbierał pocztówki związane z Elblągiem. Pamiętam nazwisko Jerz, ale nie pamiętam dokładnie imienia. Chyba pan Tomasz Jerz. Więc osoby z tak daleka do nas też przyjeżdżały. A jeszcze mamy członków z zagranicy. Pan Jansen z Holandii należy do naszego klubu, jest jednym z naszych sponsorów. I pan Andrzej Siegieńczuk z Nowego Jorku też sponsorował nasze wydawnictwa. Też obaj panowie z zagranicy należą do naszego klubu.
Międzynarodowe Doborowe Towarzystwo. Kusi mnie, żeby zapytać o jedną rzecz. Nie wiem, tak nie wiem, czy wypada, no ale zapytam. Czy to nie jest trochę tak, że kolekcjonerstwo to taki pozytywny rodzaj nałogu, z którego trudno się człowiek wyzwala? No, w pewnym sensie nie musi, ale gdzieś tutaj te skojarzenia mi jednak przebiegają, że kolekcjonerzy to są nałogowcy.
Na pewno to jest takie, powiedzmy, bardzo łagodne uzależnienie. Ja zbierałem podobno w dzieciństwie kolorowe papierki po cukierkach. To mama mi o tym powiedziała. Ja tego nie pamiętam. Ale pamiętam, że zbierałem skamieniałości. W moich rodzinnych Hołowczycach są te moreny polodowcowe, więc po każdym deszczu takie różne skamieniałe zwierzątka w tych kamieniach można było znaleźć. I ja zbierałem je i czytałem książki na ten temat. Też już rozpoznawałem te wszystkie skamieniałości. A później zbierałem także banknoty. Nasz rejon był objęty zaborem rosyjskim, więc często te ruble papierkowe były u różnych osób. Oczywiście te srebrne czy złote były traktowane jako cenne numizmaty, ale te ruble papierkowe już były po prostu niechodliwe, były bezwartościowe, więc trochę ich nazbierałem i z całej okolicy wykupiłem wszystkie monety od różnych osób, które miały jedną sztukę czy dwie sztuki, czy ktoś coś znalazł, bo mój ojciec na przykład krzyżówkę też znalazł swego czasu, krzyżacką. Ja też miałem trochę takich różnych ciekawych monet, ale przyjechał z Siedlec jeden kolekcjoner, kierowca PKS-u, i dowiedział się, że tutaj taki chłopak z liceum ma taki zbiór monet, więc przyszedł do mnie, trochę tak mnie podszedł, wykupił ode mnie najciekawsze numizmaty i straciłem serce w ogóle do tej dziedziny, przestałem zbierać monety, ale później po wielu latach jakieś różne takie, powiedzmy, te ciągoty kolekcjonerskie się odezwały, że co pewien czas coś jednak się zbierało.
Kolekcjonerzy chyba muszą mieć duże mieszkania, bo te zbiory jednak miejsce zajmują. Czy to jest już jakiś system, gdzie można sobie z tym poradzić? Już trochę żartobliwie pytam, ale to pewien problem,
tak,
prawda?
Tak, całe pomieszczenia, niektóre zbiory zajmują oczywiście, ale co możemy powiedzieć o kolekcjonerach, którzy na przykład zbierają pojazdy, samochody. Oczywiście w okolicach Siedlec są zbieracze.
No to chyba tutaj najpierw muszą być warunki, a potem pasja dopiero.
Oczywiście. Pan Marek Plichta zbiera samochody zabytkowe. Pan Rdesiuk też Fordy kolekcjonuje. Znam jeszcze innych pasjonatów, którzy zbierają różne duże kalibry, na przykład czy armaty, czy broń. To są duże przedmioty. Oczywiście meble zabytkowe mogą służyć jako wyposażenie, ozdoba mieszkania, prawda? Ale są też przedmioty małe. Czy na przykład, żeby uratować jakiś termin, powiedzmy, jeśli ktoś mi zawiedzie z uzgodnieniami, to też taki mam awaryjny zbiór listów ręcznie pisanych od różnych osób z całego świata. To już jest taka forma korespondencji, która wychodzi z użycia, ale mam taki ciekawy segregator, gdzie na podstawie charakteru tego listu można odczytać, kim jest osoba pisząca, po charakterze pisma, osoby, powiedzmy, zajmujące się różnymi dziedzinami zainteresowań, to jakieś ozdobniki zamieszczają, jakieś nalepki, jakieś rysunki, coś takiego. Więc taki zbiór jeszcze mam awaryjnie przygotowany, też mogę w klubie pokazać. I jeszcze mam inny taki zbiór, też ciekawy. Pocztówki z Matką Boską, z Madonną, ale tylko pocztówki. Nie modlitwy, nie obrazki, tylko pocztówki. Tak jest w korespondencji. Też jest bardzo dużo ciekawych wizerunków z całej Polski, sprzed wojny, z czasów wojennych i powojennych. Takie, powiedzmy, awaryjne zbiory też tworzę.
Jak będzie obchodzony jubileusz 20-lecia istnienia Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów?
Nie wiem.
Liczy pan na jakieś niespodzianki ze strony członków klubu?
Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie program oczywiście jest ustalony, ale ile osób przybędzie, czy się wszystko uda? Na pewno wszystko.
Nie boi się pan, że te 900 osób się pojawi? Co wtedy?
Nie, tego się nie obawiam. Na pewno spotkanie będzie bardzo przyjazne, tak jak wszystkie nasze spotkania. Tylko ile osób będzie, to trudno przewidzieć, dlatego że nie prowadzimy żadnych rejestrów, bazy komputerowej, adresowej. Nie powiadamiamy się korespondencyjnie, tylko mailowo albo, powiedzmy, tak na zasadzie kontaktów przyjacielskich. I działamy bezkosztowo, bez żadnych składek, dotacji. Wydawnictwa wydajemy tylko dzięki sponsorom. To więc tak jest ustalony po prostu termin spotkań. Druga niedziela miesiąca i to jest ta druga niedziela miesiąca po 20 latach. Na pewno będzie ciekawe spotkanie. Przy okazji mam apel do słuchaczy. Jeśli ktoś może powiadomić znajomych, że jest takie spotkanie otwarte, zapraszamy wszystkich pasjonatów, nie tylko kolekcjonerów, na spotkanie. Poznamy się i będziemy razem później działać, a wszyscy otrzymają jakiś drobny prezencik, który już chyba dzisiaj dzwoniłem kurierem, właśnie zmierza w kierunku Siedlec. Będzie to taka pamiątka właśnie naszego dwudziestolecia.
Chciałabym złożyć życzenia członkom klubu z okazji dwudziestolecia. Czego życzy się kolekcjonerom?
Kolekcjonerom na pewno, żeby ich zbiory były rozwijane, były doceniane przez rodziny, żeby cieszyły nie tylko właściciela tej kolekcji, ale myślę, że warto też życzyć nie tylko kolekcjonerom, ale nam wszystkim, żebyśmy byli coraz bogatsi, żebyśmy żyli w państwie uporządkowanym, stabilnym, żebyśmy mogli spokojnie myśleć o przyszłości, jeśli wszyscy będą coraz bogatsi, to i kolekcjonerzy będą też bardziej zadowoleni, bo wtedy będzie po prostu ruch w interesie. Więcej osób będzie zainteresowanych jakimiś ciekawymi przedmiotami. Będą częściej spotykali się, rozmawiali. Nie będą ograniczali się tylko do zakupu żywności, leków i co pewien czas jakiegoś drobnego ubrania w szmateksie.
No tak to jest, jeśli te podstawowe potrzeby będą zaspokojone, to o pasji, o hobby wtedy można myśleć zupełnie inaczej. Tego życzymy kolekcjonerom, tego również ja życzę prezesowi i założycielowi klubu Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, panu Sławomirowi Kordaczukowi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność w studiu.
Dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu członków naszego klubu i całego klubu. Dziękuję bardzo.